Witam Was wszystkich po raz kolejny na kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Co nam po tym słowie? I od razu zaproszę wszystkich Was troszeczkę bliżej. Młodzież, chodźcie spod chóru, tutaj z tych naw bocznych. Chodźcie bliżej, podejdźcie bliżej, będziemy się lepiej słyszeć, będziemy lepiej widzieć. Dzisiaj będziemy rozmawiali o jednym z nas, o Judaszu i w takiej perspektywie wieczernika, który mamy już jak gdyby za sobą, bo jesteśmy już w okresie poza wielkanocnym. Natomiast chcę ten temat poruszyć szczególnie właśnie w okresie powielkanocnym, dlatego że uczniowie do momentu, do kiedy nie wydarzyła się Pascha, dopóki Jezusa nie ukrzyżowano, nie zamordowano, a potem On nie zmartwychwstał, niczego nie rozumieli. Dopiero kiedy Jezus im się objawił, chodził z nimi, działał, spotkali się w Galilei, wszystko nabrało zupełnie nowego wyrazu. I myślę, że właśnie w takiej perspektywie tych wydarzeń już teraz popaschalnych możemy o człowieku o imieniu Judasz powiedzieć coś, co odbierzemy w troszeczkę inny sposób niż dotychczas odbieraliśmy. Bez wątpienia człowiek ten był biskupem, o którym mi osobiście mówi się bardzo ciężko. Za każdym razem, kiedy wypowiadam, a nawet pomyślę tylko jego imię, doświadczam bardzo dziwnego poruszenia w moim wnętrzu. Mężczyzna ten kojarzy się bardzo skrajnie. Często też potrafi skojarzyć się źle. To biskup Judasz. To ten, który w historii Kościoła zapisał się, wydawałoby się, znany nam wszystkim sposób. Ów biskup, jak wiemy, zaistniał na kartach historii jako zdrajca. Zapisał się jako ten, który za kilka srebrnych monet poświęcił życie tego, którego uważamy za Boga, za Bożego Syna. Za marne kilka sztuk srebra sprzedał to, co miało i ma dla nas i dla wielu innych osób wartość nieporównywalną z niczym. Nic dziwnego zatem, że potrafimy taki właśnie czyn nazwać po prostu zdradą. Zdradą naszych wszystkich najwyższych wartości, ale i osoby, która staje dla nas ponad wszystkim i jest najważniejsza. Na imię tego biskupa w ludziach budzą się różne emocje, a potem także i zachowania. Często te niechciane, począwszy od wstydu i skończywszy na agresji fizycznej włącznie. Wystarczy, że nazwiemy kogoś tym imieniem, a ludzie odwrócą od drugiego człowieka głowę, będą go unikać, oczernią, a nawet znajdą się i tacy, którzy z nienawiści mogliby też wyrządzić krzywdę. Kto wie, czy biskupi z Wieczernika, Jakub, Jan, Szymon Gorliwy, Tomasz, Didymos, Piotr i inni nie załatwiliby inaczej sprawy z Judaszem, jeśli tylko Jezus pożaliłby się im, że to on, Judasz, go zdradzi i że będzie musiał przez niego umrzeć. Może wyprowadziliby chłopaka z Wieczernika za róg domu i załatwili sprawę po swojemu, tłumacząc mu, że tak się przecież nie robi. Innymi słowy, przemówiliby Judaszowi do rozsądku. Kto wie, czy tak by się właśnie nie stało. Wybór pomiędzy zdrajcą a Mesjaszem, królem i wybawicielem całego narodu jest przecież bardzo prosty. Bo przecież kogo byście wybrali? Kogo byście poświęcili? Albo jeszcze inaczej. Kogo i w jaki sposób powstrzymalibyście przed niszczeniem waszych największych i najcenniejszych planów? Waszych marzeń, przyzwyczajeń, waszego poukładanego życia rodzinnego i zawodowego? Tego, co stanowi dla was wartość wyjątkową. Może chodzić też o sprawy religijne. Widziałem całkiem niedawno, jak zdeklarowany katolik w imię i w obronie uznawanych przez siebie wartości religijnych okładał innego człowieka parasolką i wyrzucał mu to właśnie imię. Ty Judaszu. To przykład z podwórka, który pokazuje, że osoba biskupa Judasza kojarzy się źle. Że nie zasługuje na szacunek. Że nie zasługuje na uznanie, na odrobinę współczucia. O uczuciu miłości do Niego nie ma już nawet mowy. Często także z powszechnym przyzwoleniem ogółu godzimy się na surowe osądzanie tych, którym przypniemy łatkę judaszowego brzmienia. A przecież ten biskup był jednym z nas. I nie jest to tylko część tej historii naszego Kościoła, Kościoła mojego, Pani, Pana i Was, młodzież, o której powinniśmy jak najszybciej zapomnieć, wymazać z pamięci, uznać ostatecznie za niechlubną przeszłość, do której nie będziemy nigdy więcej wracać. Kościół przez wiele dziesiątek lat uznawał dzień czwartku, dzień wieczernika, za dzień wstydu, hańby i zdrady. To z tego właśnie powodu przez tych wiele dziesiątków lat Kościół nie sprawował Eucharystii w tym dniu. Dlaczego? Przecież ten biskup był jednym z nas. Wybrał go przecież sam Jezus. Wybrał go wraz z 11 mężczyznami. Został wybrany spośród setek, a nawet tysięcy ludzi gromadzących się tamtego dnia nad brzegiem Galilejskiego jeziora. Wybierając go, powierzył mu także konkretne zadania. Chodził z nimi, uzdrawiał, wypędzał złe duchy w imię tego, który go powołał. Miał także w tej dobrze zorganizowanej grupie funkcję skarbnika. Odpowiadał za pieniądze, za kasę, za trzos. Trzeba by także wyobrazić sobie uśmiechniętą twarz Judasza, który powracając z którejś z misji opowiada innym, jak wiele dobrych i cudownych rzeczy udało im się zrobić w imię Jezusa. Jak wielu biednym ludziom udało się im pomóc. Jak ogromne mnóstwo ludzi zostało uzdrowionych. Jak w końcu z wielką życzliwością spotykali się, świadcząc o swoim mistrzu. Jego twarz musiała promienić radością. Radosna twarz Judasza. Jeden z nas. Ten, który z Jezusem i 11 przyjaciółmi ucztował w wieczerniku, w miejscu, w którym sam Jezus potwierdził, że jest On jednym z nas. Mówił, że to jeden z was mnie zdradzi. Jeden z nas. Konsternacja, jaka zapanowała wśród uczniów, pokazała, że czyn zdrajcy, jakiego za chwilę dopuści się Judasz, związany był ze strachem i lękiem wśród uczniów. Strachem na myśl, że mógłby to być ktoś z nich. I co za tym idzie, także groźba okrutnego piętna przyjaciół na zdrajcy. Bo przecież zdrada najwyższych wartości, najdroższych osób, niesie ze sobą ryzyko bycia napiętnowanym, wręcz znienawidzonym przez innych. Biskup Judasz był złodziejem. Apostołowie wiedzieli o tym. Ewangelista także o tym pisze. Mogli go również za to nie lubić. Mieć na temat Judasza wyrobione zdanie, złe zdanie. Zobaczcie, że po tym, jak wyszedł z wieczernika w ciemną noc, nikt z apostołów nie zainteresował się tak naprawdę tym, dokąd i po co poszedł. Mówili jedynie zdawkowo, że może poszedł coś kupić do zjedzenia albo pomóc potrzebującym. Możecie sobie wyobrazić? W środku nocy pomagać potrzebującym? W środku nocy rozdawać jałmużnę? Może nie mogli się po prostu doczekać, kiedy pozbędą się go ze swojego grona. Nikt za nim też nie wybiegł z wieczernika i nie zapytał zatroskany, dokąd idziesz, Judaszu? Czy nie potrzebujesz pomocy? Myśleli raczej o sobie. Możliwe, że w tej danej chwili martwili się tylko o siebie i o swoje sprawy. Po co zawracać sobie głowę kimś, kto jest nam niewygodny, kto od nas odstaje. Kimś, o kim też zdanie mamy nie najlepsze lub jest skompromitowany w oczach apostołów, w oczach innych ludzi. W takich sytuacjach po ludzku nie zwraca się na zdrajcę uwagi. Nie zależy ludziom na nim, a nawet doświadcza się ulgi, że go już wśród nas nie ma. Tak najprawdopodobniej było też w przypadku Judasza. W wieczerniku jednak wśród uczniów znajdował się także Chrystus. Ten, który podczas wieczerzy trzymał swą głowę na piersi Judasza. Ten, który wsłuchiwał się w rytm uderzeń serca tego człowieka. W końcu też i ten, który poprzez swoje gesty okazał mu, jak bardzo go kocha i jak bardzo ten człowiek jest dla niego ważny. Na Judasza bowiem trzeba spojrzeć oczyma Chrystusa, a na ewangeliczny opis zdrady Judasza należy patrzeć tak, aby zobaczyć nie to, co zrobił Judasz, ale to, co ze wszystkim, czego się dopuścił ten człowiek, ten biskup, zrobił sam Jezus. Nie to jest istotą, co zrobił Judasz, lecz istotne jest to, co zrobił z tym Jezus. Pan namacza w misie chleb i podaje do ust swojemu zdrajcy. Gest szczególny, bardzo wyjątkowy. Gest, o którym przeczytamy dwa razy w Starym Testamencie. W księdze Samuela prorok Natan opowiada Dawidowi historię biedaka, który miał jedną malutką owieczkę, a którą w końcu stracił z powodu zachłanności innego, bogatego człowieka, chcącego wydać ucztę przyjaciołom kosztem tego biedaka. Ten człowiek bardzo ją kochał. Mieszkała z nim, spała w jego nogach. Troszczył się o nią jak o małe dziecko. Namaczał jej chleb i podawał do zjedzenia. Autor księgi używa czasownika psomidzo. Jest to czasownik określający czynność karmienia małego dziecka. Starzec bardzo ją kochał i kochał ją tak, jak się kocha własne dziecko. Dziecka zaś rodzic nie może oskarżyć, nie może obwinić, nawet jeśli te coś przed chwilą zbroiło. Pan pokazuje Judaszowi, że jest dla niego jak dziecko, jak najukochańsza istota na świecie, mała i bezbronna, że jest jak ten, którym się trzeba opiekować, zajmować, troszczyć, bo jeszcze nie rozumie, nie potrafi, nie dostrzega i nie rozróżnia. On jest dla Chrystusa maleństwem wymagającym czułości, zrozumienia i miłości. Inny opis namaczania chleba znajdziemy w księdze Rut, gdzie Moabitka Rut przybywa do Betlejem wraz ze swoją teściową w poszukiwaniu lepszego życia. Rut jest już w tym momencie wdową. Straciła swojego męża i od tej chwili zdana była wyłącznie na siebie. Prawo przewidywało możliwość samodzielnego utrzymywania się takim osobom. Jednym z przywilejów wdów była możliwość zbierania z pól pokłosia w trakcie zbiorów. Pokłosia, a więc tego, czego nie zebrano lub tego, co upadło w trakcie zbierania. Korzystając z tego prawa, Rut wraz z matką zbierała pokłosie na polach bogatego Booza. Booz dostrzegł na polu pracującą Rut. Któregoś dnia zaprosił ją nawet do jednego ze stołów przygotowanych na polach, przy których jedli posiłki pracujący robotnicy. To właśnie podczas jednego z posiłków właśnie Booz namacza w kwaśnej polewce kawałek chleba i daje go Moabitce. No właśnie, daje go Moabitce. Moabitce, czyli komuś, w kontakcie z kim Żyd zaciąga nieczystość. Rut reprezentuje inne plemię, inną kulturę i zwyczaje. Jest kimś zupełnie obcym. Ktoś, z kim nie przystaje się bratać. A jednak Booz nie tylko się z nią brata, ale i zakochuje w niej i żeni z nią. Gest namaczania chleba staje się w tej scenie gestem szczególnym, wyjątkowym, oblubieńczym i to w stosunku do osoby, z którą bratać się oznacza wstyd, hańbę, kompromitację. Poprzez ten gest Pan mówi Judaszowi, że go kocha miłością szczególną, wyjątkową, oblubieńczą. Miłością wymagającą szczególnej i niepowtarzalnej relacji. Tam w Wieczerniku Pan bierze też odpowiedzialność za czyn biskupa Judasza. Co masz czynić, czyń prędzej. Te słowa brzmią, jak gdyby Chrystus zwolnił go z odpowiedzialności za czyn, którego ludzie nienawidzą w Judaszu, a więc czyn zdrady. Idź i czyń prędzej. Kto może komukolwiek powiedzieć coś takiego? Odpowiedź wydaje się być bardzo jasna. Tak powiedzieć może ktoś, kto kocha bezgranicznie, ktoś, kto wpatrzony jest bez miary w drugiego człowieka. Ktoś, dla kogo wartość drugiego człowieka jest czymś ogromnym, na tyle dużym, by oddać za człowieka własne życie. A to dopiero preludium miłosierdzia, które Pan okazuje biskupowi zdrajcy. Miłosierdzie to nie ogranicza się do wydarzeń Wieczernika. Ma ono swój dalszy ciąg w Ogrójcu, w miejscu, w którym Judasz nie trwa z mistrzem na modlitwie. Nie ma go tam w tej chwili, choć jeszcze się tego wieczoru pojawi w tym miejscu. Na chwilę przed wydarzeniami z Ogrójca Iskariota, zdradzając, sprzedaje Pana za kilka symbolicznych srebrników. Dokładnie 30. Suma, której znaczenie opisana jest w Księdze Malachiasza. Jest to suma rekompensująca Panu stratę niewolnika. Arcykapłani zatem zrekompensowali Iskariocie stratę jego niewolnika. Oznacza to także, że w tym samym momencie Jezus względem Judasza staje się sługą, a ten jego Panem. Teraz Judasz jest przed Bogiem. Taka sytuacja w Piśmie Świętym miała już swoje miejsce. Znany jest nam wszystkim fragment Ewangelii, w którym Jezus karci Piotra. Nazywa go szatanem i nakazuje mu stanąć z tyłu. Mówi, zejdź mi z oczu, szatanie. Oznacza to, że Piotr nie powinien wychodzić przed Jezusa. Powinien, idąc z tyłu, naśladować mistrza. Nie wychodzić przed niego, bo to Pan jest drogą, po której trzeba kroczyć. To Pan wskazuje kierunki. To On przewodzi. Nie wolno iść przed nauczycielem, ponieważ się donikąd nie dojdzie, a nawet można zdrowo pobłądzić. To jest zasada obowiązująca do dziś. Trzeba iść za Panem, nigdy przed. Judasz się nie zastosował. On staje na czele kohorty, prowadzi ją, przewodzi jej. Idzie w stronę Ogrodu Oliwnego, w miejsce, gdzie przebywa Pan z 11. Judasz zna miejsce, bo zna ścieżki Jezusa. Wie, dokąd chodził, gdzie się modlił i gdzie odpoczywał. Jednak nie jest to już subtelna rozmowa z Wieczernika oparta na kilku biblijnych gestach. To dzieje się naprawdę. Zdrada już się faktycznie dokonała i trzeba tylko pokazać innym drogę do Jezusa, ale już w innym celu. W moim własnym celu. To zaskakujące, jak sam Jezus w tych trudnych okolicznościach pokazuje, co należy zrobić z najpodlejszą nawet zdradą. Judasz idzie z przodu. Najprawdopodobniej po raz pierwszy przewodniczy grupie. Do tej pory chodził z tyłu, chodził za kimś, chodził najprawdopodobniej także i za Jezusem. Tracąc ufność w Pana, zajął pozycję, jaką wydawało mu się, że powinien zajmować od dawna. On wyrwał się przed Boga. A to musiało mieć swoje dramatyczne konsekwencje. To tak naprawdę geneza każdej jednej zdrady. Ktoś nie potrafi iść z tyłu. Nie potrafi pozostawać w cieniu. Wyrywa się i chce przewodzić. Być z przodu za wszelką cenę, nawet za cenę uczynienia z Boga swego niewolnika, swojego sługę. Najwyraźniej coś poszło nie tak. Najwyraźniej coś poszło nie po myśli Judasza, a on sam postanowił pokazać Jezusowi, którędy i dokąd powinien on teraz pójść. To miało swój dramatyczny koniec. Pojmanie, tortury, a później także śmierć Jezusa. Pan jednak i w tych okolicznościach mówi do Judasza. Mówi do niego: przyjacielu. Nie przestaje go kochać. A gdy ten się zbliża do niego ze zdradzieckim pocałunkiem, on nazywa Judasza przyjacielem. Wyciąga w geście otwartości ręce i przyjmuje pocałunek zdrajcy. Jakby nigdy nic, pyta Judasza: dlaczego przyszedłeś? Wyciąga swe ręce i całuje go w policzek. Nie wyrzuca Judaszowi, nie oskarża go, nie pyta, dlaczego chcesz mnie wydać. Jezus wie, że największe nawet zło odwzajemnić trzeba miłością. Robi to gestem wyciągniętych rąk, pocałunkiem i najcieplejszym słowem: przyjacielu. Gestem wyciągniętych rąk. No właśnie, już wkrótce ten gest stanie się o wiele szerszy. Pan rozciągnie swoje ręce szerzej i dla całego świata. Wiecie, o czym mówię. Rozciągnie ręce szerzej i dla całego świata. Wbite w dłonie gwoździe nie pozwolą mu już nigdy ich zamknąć. Bóg traktuje zdradę miłością. Każdą zdradę. Moją i każdego z nas. Wszystkich. Pokazuje nam też, co w podobnej sytuacji powinniśmy spróbować zrobić. Przecież każdy z nas ma swojego zdrajcę. Przecież każdy z nas ma swojego Judasza. Może być to szef, sąsiad, kolega lub koleżanka z pracy. Kto wie, czy nie jest nim ktoś z rodziny. Nie mam pojęcia. Wiem natomiast, że każdy z nas go ma i że trzeba będzie coś z tym zrobić. Po ludzku rzecz biorąc, przebaczyć naszemu zdrajcy jest bardzo trudno. Często mówimy też, że to niemożliwe. Przecież ten ktoś się nie zmienia, nie chce przeprosić, nie widzi lub nie chce widzieć swoich błędów. Po naszemu on się po prostu nie nawraca i nadal dla nas pozostaje naszym zdrajcą. Życzy nam źle. Będzie to ktoś, kto idzie przed nami. Ktoś, kto nas po prostu nie lubi albo mamy z nim nie najlepsze relacje. Może to być również ten, którego to my nie lubimy i którego towarzystwa nie życzylibyśmy sobie. A do tego ten ktoś może być przekonany, że czyni dobrze i że nie trzeba się zmieniać. Możemy oponować, bronić się, a nawet stawiać. Jednak kluczem jest miłość i gest wyciągniętych rąk. Może nie trzeba wcale czekać na to, aby się ktoś zmienił, by się poprawił i może nawrócił. Może pierwszemu należy wyciągnąć ręce, okazać miłość i powiedzieć: przyjacielu. Tak zrobił Jezus. I choć w tamtej chwili nic to Judaszowi nie dało, to jednak gest ten pozostał w nim bardzo głęboko. To właśnie z tych głębokości ludzkiego wnętrza gest ten zawołał do Judasza z czasem. Przemówił do niego, a ten zrozumiał. Zrozumiał na tyle, że jeszcze przed śmiercią mistrza wstawił się za nim u arcykapłanów. Oddał pieniądze i prosił o łaskę dla niewinnej krwi. Lecz arcykapłani już go nie słuchali. Pewnie czuli, że idą na czele, i że wiedzą, że mają słuszność. Słuszność, która mogła wpłynąć na decyzję biskupa Iskarioty o samobójstwie. Mogłoby tak być. Wszystkim nam, jak tu dzisiaj jesteśmy, potrzeba na chwilę usiąść przed Panem. Spojrzeć na Niego, dostrzec Go, i uczyć się od Niego. Niech każdy z nas poszuka w naszym życiu swojego własnego zdrajcy. Kogoś, kto nas nie lubi. Kogoś, kogo może my nienawidzimy. Tego, któremu sami z siebie i po ludzku nie jesteśmy w stanie przebaczyć. Niech się to stanie łaską Jezusa. Niech On się tym zajmie. Niech podpowie, jak to zrobić. Niech nauczy i wesprze, bo to dla człowieka nie jest łatwe. Proszę, żebyśmy przez 2-3 minuty w ciszy przed tabernakulum, przed Chrystusem, który jest w nim obecny, zastanowili się, poszukali tego zdrajcy, tego Judasza. Bo jest on jednym z nas i nie powinniśmy go w świetle już popaschalnych wydarzeń pozostawić tak, jak pozostawili go arcykapłani. Prośmy o taką siłę, o taką łaskę, ażebyśmy mogli odnaleźć w sobie tą Chrystusową moc, dzięki której będziemy mogli, czy będziemy umieli przebaczyć drugiemu człowiekowi w tak prostych gestach, takimi prostymi słowami, ale zarazem najgłębszymi i najbardziej wymownymi.